Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 26 rozdział. Ostatnio czytaliśmy ten fragment, który pokazuje nam z jednej strony sukces Dawida, duchowy sukces, gdzie w sytuacji, gdy jest kuszony, aby przejąć sąd we własne ręce i zemścić się na Saulu, nie czyni tego, ale puszcza Saula wolno więcej, wychodzi do niego i tłumaczy mu, przedstawia mu argumenty, że nie jest jego wrogiem, że nie jest jego przeciwnikiem, że jest chętny, by mu służyć. Dowodzi tym aktem, że wcale nie czyha na jego życie, tak jak Saul rozpowiadał, że czyha. Widzieliśmy tą duchową dojrzałość w postawie Dawida wobec Saula. W kolejnym rozdziale widzieliśmy tę samą próbę, którą Dawid przechodził, tym razem z Nabalem, i o mało nie przejął sądu w swoje ręce. Tym razem po tej duchowej wyżynie Dawid upadł znowu w swej słabości i tylko dzięki Abigail uniknął rozlewu krwi. I Bóg, dotykając się Nabala, zabijając go, pokazuje Dawidowi: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I tutaj w 26 rozdziale, który ostatnio zaczęliśmy omawiać, widzimy, że ponownie ta sama próba. Po raz kolejny Dawid jest wystawiony na tę samą próbę. Inne okoliczności, ale ta sama próba. Nadarza się okazja, by znowu targnąć się na życie swojego wielkiego wroga. W trzecim wierszu czytamy, że Saul rozbił obóz na wzgórzu Hakila, które jest na skraju puszczy koło drogi. Dawid zaś przebywał na pustyni. Gdy tedy Dawid stwierdził, że Saul przyciągnął za nim na pustynię, wysłał wywiadowców i przekonał się, że Saul przybył na pewno. Wtedy ruszył Dawid i dotarł do miejsca, gdzie obozował Saul. A gdy wypatrzył miejsce, gdzie spał Saul i Abner, syn Nera, dowódca jego wojska, Saul spał mianowicie w środku obozowiska, a lud obozował wokół niego. Odezwał się Dawid do Chetejczyka Achimeleka i do Abiszaja, syna Serui, brata Joaba, w te słowa: kto pójdzie ze mną do Saula, do obozu? I odrzekł Abiszaj: ja pójdę z tobą. A gdy Dawid i Abiszaj przybyli nocą do wojowników, oto Saul spał w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy. Abner zaś i żołnierze spali wokoło niego. W 24 rozdziale czytaliśmy, jak to Saul przybył w pościgu za Dawidem ze swoją armią 3000 wybranych z Izraela i Dawid ukrywał się w jaskini. Tam Dawid szukał schronienia przed Saulem, uciekał przed nim. Tutaj natomiast Dawid zamiast uciekać, wychodzi Saulowi naprzeciw. I tak naprawdę to były jedyne dwa wybory, które Dawid, to był jedyny wybór, który Dawid miał. Mógł albo uciec, albo ponownie skonfrontować Saula. I najczęściej, jak widzieliśmy, Dawid uciekał. Konfrontacja jest dużo trudniejsza niż ucieczka. Zazwyczaj, gdy w nasze życie przychodzą doświadczenia, przychodzą próby, przychodzi taki nacisk, jaki przychodził na Dawida, czy w jakiejkolwiek mierze jesteśmy pod jakimś naciskiem. Wydaje mi się, że dla wielu z nas naszą pierwszą reakcją jest, jakby od tego uciec. Gdzie tutaj można się schronić? Gdzie można uciec? Dużo trudniej stawić je z czoła, zmagać się. Co więcej, tutaj stawienie czoła Saulowi i zmaganie się z nim mogło kosztować Dawida życie. Saul przecież po to tam przybył, żeby zabić Dawida. Ale Dawid po tej konfrontacji, którą wcześniej miał z Saulem, kiedy widzieliśmy, jak Saul chociażby na chwilę usłuchał jego głosu, skruszył się, żałował, przepraszał, obiecywał. Dawid teraz ma jakby podstawę, na której może zbudować jeszcze mocniejszą argumentację. i postanawia ruszyć do Saula. Postanawia po raz kolejny skonfrontować go. I gdy przybywa, jest noc, obóz pogrążony we śnie. O dziwo, nie wystawili żadnych straży. Tak się czuli bezpiecznie w takiej gromadzie. Nie uważali Dawida za takiego przeciwnika, który mógłby ich zaatakować. Nie spodziewali się, że z grupą 300 ruszyłby na 3000, czy tam 600 już było z Dawidem teraz. Ale nadal tutaj mieli 3000 doborowych wojowników, tak? Z Dawidem kto tam był? Malkontenci, niezadowoleni z Izraela. To nie była grupa doborowych żołnierzy. Chociaż było wśród nich kilku niezwykłych mężów. Ludzi, którzy dokonali niezwykłych rzeczy. O nich można przeczytać w Księgach Królewskich, Księgach Kronik, jak wielkich rzeczy dokonali. I Dawid, nie wiemy, czy z całą grupą, czy z jakimś tylko niewielkim gronem. Wygląda na to, że raczej chyba tutaj nie przybył ze wszystkimi. Wziął chyba kilku tylko z tych swoich wojowników i rusza na spotkanie Saula. I widzi ten obóz pogrążony we śnie. Widzi Saula, który śpi w środku obozu, otoczony żołnierzami. I nie wiemy, czy przez jakąś Bożą inspirację, przez jakieś Boże natchnienie, czy przychodzi mu do głowy jakiś pomysł, mówi, kto pójdzie ze mną do obozu, do Saula? Co to za pomysł? W środku nocy, kiedy każdy krok słychać, nadepniesz na gałązkę, jest trzask, gdzie nie wiemy, jak bardzo głęboko oni śpią. Jest cała masa ludzi, trzeba przejść przez to grono tych tam leżących, śpiących, żeby dostać się do Saula. On jest w samym środku obozu, czytamy. Dawid mówi, kto pójdzie ze mną? I znajduje się taki drugi śmiałek, Abiszaj, syn Serui, człowiek odważny, o którym czytamy w innym miejscu, że w śnieżny dzień wszedł do dziury i zabił tam lwa. Więc był to odważny człowiek. Ten człowiek mówi, ja pójdę. Ja pójdę z tobą. Dawid, w wierszu 12 czytamy, że koniec tego wiersza mówi nam, że wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. A więc Dawid tutaj być może miał jakieś Boże natchnienie, aby tam udać się i miał to zapewnienie, że nikt się nie obudzi, że ten sen, którym oni śpią, nie jest zwykłym snem, ale jest to Boży sen. A być może spali takim snem z powodu tego, co Dawid zrobił i Bóg w swej łasce po prostu, zachowując Dawida, zesłał na nich taki sen. Tego nie wiemy. W każdym razie Dawid udaje się do tego obozu, jak widzimy, przychodzi do Saula i nikt nie podnosi alarmu. Wszyscy śpią, dlatego że twardy sen od Pana spadł na nich. Bracia i siostry, pomyślmy, jakie możliwości są w Bożych rękach. Tutaj rozmawiałem wczoraj troszeczkę tylko z Krysią na temat jej pobytu w Syrii. I tak, to żeśmy, jak jej tu nie było, jak rozmawialiśmy, jak Justa nam donosiła co nieco, co się tam dzieje, modliliśmy się i niektórzy z nas mówili, no kto by siedział w takim kraju, w takim czasie, tak? Jest dzisiaj z nami. Bóg zachował ją, Bóg przeprowadził ją, Bóg ustrzegł ją przed tymi różnymi niebezpieczeństwami. Wielu ludzi tam zginęło. Widocznie nie jest to jej czas. I Bóg ją zachował. Wszystkie władze, wszystkie moce, zarówno ludzkie, jak i naturalne, są pod kontrolą Boga. I tak jak Bóg może wzbudzić człowieka z martwych i obudzić go z tego snu, z którego żaden człowiek go nie jest w stanie obudzić, ten sam Bóg może zesłać na człowieka taki sen, z którego nic go nie może obudzić. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida, dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Już to słyszeliśmy, prawda? W 24 rozdziale ci, którzy byli w jaskini z Dawidem, dokładnie takie słowa do niego skierowali. Dzisiaj, oto teraz jest ten dzień. Oto Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. I Abiszaj kontynuuje: pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba, nawet nie piśnie. Raz i koniec. Tak jak już mówiliśmy, zemsta jest słodka. Amen? Nie ma wątpliwości. Wielu ludzi twierdzi tak, wielu ludzi posmakowało tego smaku zemsty i zemsta jest słodka, dlatego że przewrotna natura ma przewrotny smak i przewrotna ludzka natura nienawidzi tego, co powinna kochać, a rozkoszuje się tym, co powinna nienawidzieć. Dlatego dla przewrotnego człowieka zemsta jest słodka. Z pewnością i w sercu Dawida mogły być uczucia, które zostałyby zaspokojone przez śmierć tego, który tyle razy w niego rzucał tą dzidą, tą włócznią, która teraz jest wbita obok jego głowy. Za każdym razem, gdy czytaliśmy o Saulu, który gdzieś tam knuł, czytaliśmy o tym, że dzida była w jego, czy ta włócznia była w jego ręku. I widzieliśmy, że nie wahał się rzucać tą włócznią w Dawida. Nie wahał się nawet własnego syna. Ale jeśli Dawid dałby upust tej żądzy zemsty, która być może była i w jego sercu, ta słodycz zemsty, jak długo by trwała? A ile lat trwałaby gorycz, która by po niej następowała? Jakże często ta słodycz zemsty szybko przeradza się w gorycz i żal. Kiedy okazujemy cierpliwość, kiedy okazujemy przebaczenie, które, jak wiemy, nie są łatwymi do okazania, z perspektywy czasu nigdy ich nie żałujemy. Nie znam człowieka, który patrzyłby wstecz i żałowałby miłosierdzia, cierpliwości, wytrwałości w doświadczeniach, które okazał. Natomiast jakże wielu ludzi jest, którzy patrzą wstecz na zemstę, której dokonali, i gorzko żałują. Czytałem fragment poematu, w którym poeta siedzi na grobie swojego przyjaciela i płacze. Wspomina ich chwilę rozstania. Nie wiedział, że to już jest ich ostatnia chwila. Nie wiedział, że kolejnym razem zobaczy swojego przyjaciela w trumnie i płacze nad jego grobem i mówi: o, jakże gorzkie te słowa, które powiedziałem. Z jaką goryczą wracają. Być może w twoim życiu, drogi bracie, droga siostro, są ludzie, którzy wyrządzili ci wiele krzywd, którzy boleśnie cię zranili. Ale jeśli dożyjesz takiego dnia, że siądziesz przy ich grobie, jeśli za ich życia w twoim sercu jest szczere przebaczenie, jest łaskawe obejście się z nimi, to ten dzień nie będzie dla ciebie dniem łez, ale będzie wielkiej radości, że miałeś w sobie to odzwierciedlenie natury Chrystusa, który, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, ale poruczał sprawę temu, który, w którego rękach był. Tak, zemsta może być słodka. Ale tak jak wszystkie przyjemności grzechu, tylko przez jakiś czas. Miłosierdzie jest natomiast Bożą rozkoszą. I ci, którzy z jednej strony doświadczyli miłosierdzia Bożego, znają tą radość, jakie miłosierdzie Boże wnosi w ich życie. Ale ci, którzy nauczyli się naśladować to Boże miłosierdzie, doświadczają daleko większej radości, więcej, gromadzą sobie wielki skarb w niebie. Oto modlimy się: przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Oby ta modlitwa nie sprowadzała na nas potępienia. Oby ta modlitwa była dla nas rzeczywiście modlitwą, która przynosi w nasze życie pewność tego, że Bóg nam odpuścił, że Bóg nam wybaczył, że Bóg nam przebaczył nasze przewinienia, dlatego że my w naszych sercach nie mamy zawiści, nie mamy tego korzenia goryczy, nie mamy nieodpuszczenia wobec tych, którzy wobec nas zawinili. Dawid rzekł do Abiszaja: nie zabijaj go, nie zabijaj go. Dawid mógł powiedzieć: ja nie podniosę na niego ręki, ale ty rób, co uważasz. Jak ty masz takie przekonanie, jak ty masz takie prowadzenie, no to rób według tego, co ty uważasz, co jest zgodne z twoim sumieniem. Ja nie mam takiej wolności, żeby targnąć na niego. Ale jeśli ty masz, ja popatrzę w drugą stronę. Mógł tak podejść do sprawy. Mógł umyć ręce, tak jak Piłat, i dopuścić się zbrodni. Ale Dawid wiedział, że to on tutaj decyduje o tym, co się stanie z Saulem. I mówi do niego: nie zabijaj go. I mówi dlaczego. Bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? Oto Saul był złym człowiekiem. I widzimy, że coraz bardziej pogrążał się w swej bezbożności. Jego serce coraz bardziej stawało się zgnite. A jednak Dawid patrzy na niego i wie o tym, że olej Samuela spłynął kiedyś po jego głowie. I jakkolwiek miał odrazę do tego, co Saul reprezentował w swym charakterze, miał szacunek wobec tego, co Saul reprezentował w pozycji, którą Bóg mu dał. Bracia, siostry, to jest coś, co musimy naprawdę przemyśleć i dobrze rozumieć w naszym życiu. W naszym kraju jest tak wiele narzekania, tak wiele złorzeczenia, kpin, drwin i wszelkich obelg w kierunku władzy, która jest nad nami. Jako chrześcijanie czasami jesteśmy w takim towarzystwie. Jesteśmy wśród takich ludzi, którzy w ten sposób się zachowują, w ten sposób mówią. Jaką wtedy my przyjmujemy postawę? Czy przyłączamy się do tych drwin, przyłączamy się do tych kawałów, przyłączamy się do tych obelg i narzekania? Czy raczej czynimy to, co winniśmy czynić? Błogosławić tych, którzy są nad nami, modlić się za nimi i karcić złe uczynki ciemności, tych, którzy nie znają Boga. Dawid miał to głębokie przekonanie, że ten oto człowiek, chociaż tak zły, jest Bożym pomazańcem i ktokolwiek się targnie na niego, nie ujdzie bezkarnie, dlatego że jest Bożym pomazańcem, jest Bożym wybrańcem. Jest tym, którego Bóg ustanowił na ten czas, aby sprawował taką władzę, zajmował takie stanowisko i sam ten fakt wystarczał Dawidowi, żeby nie ważyć się uderzyć Saula. Jak widzieliśmy, to wcale nie oznaczało, że Dawid nie rozmawiał z Saulem, nie napominał Saula, nie karcił Saula. To jest inna sprawa. Są środki, którymi możemy zwracać się do władzy, możemy informować ją o tym, że to czy tamto nam się nie podoba, że uważamy, że to czy tamto powinno być zmienione, ale to jest zupełnie inna kwestia. Nie znaczy, że mamy siedzieć i milczeć i wszystko przyjmować i dawać, że wszystko nam pasuje, kiedy tak nie jest. Nie o to chodzi. Ale z inną rzeczą podnieść na nich rękę. Ludzka natura w takich sytuacjach mówi: uderz, uderz. Ale inny głos mówi: wstrzymaj się. Jak widzieliśmy, Dawid dwukrotnie już w taki bezpośredni sposób ocalił życie Saula. I tak naprawdę różnica jest w tym, jak Abiszaj i Dawid postrzegali tego człowieka, który leżał u ich stóp. Abiszaj, zobaczcie, w wierszu 8 mówi: twój wróg. Tak Abiszaj postrzega Saula. Mówi: twój wróg. A Dawid w wierszu 9 mówi: pomazaniec pański. Ten sam człowiek, dwóch ludzi stoi, jeden mówi: wróg, drugi mówi: pomazaniec pański. Dla Abiszaja Saul był okropnym wrogiem, znienawidzonym przeciwnikiem. Dla Dawida, mimo tego wszystkiego, co mu uczynił, pozostawał pomazańcem pańskim. Według Abiszaja oto Bóg w swej opatrzności umożliwił Dawidowi ponownie zabicie Saula. Nie zrobił tego w jaskini, ale oto Bóg stwarza kolejną okazję. Natomiast dla Dawida jest to kolejny test posłuszeństwa temu, co wie w sercu, że jest Bożą wolą. Jest to dla niego kolejne wyzwanie i kolejna też możliwość, aby okazać Saulowi łaskę, aby jeszcze raz przemówić do jego serca, aby jeszcze raz spróbować dotrzeć do tego człowieka, dać mu jeszcze jedną szansę do pokuty. Nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid, jako żyje Jahwe, że tylko on, Jahwe, ugodzi go. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca Jahwe. To też weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek na wodę i odejdźmy. Gdyby było odwrotnie, gdyby to Dawid spał w swoim obozie i Saul stanąłby nad nim, czy Saul miałby jakieś skrupuły, żeby zabić Dawida? Widzieliśmy, że to było pragnienie jego serca i tylko czyhał na możliwość, żeby dobrać się do Dawida. I ta cała jego pokuta, i te wszystkie jego słowa, i to wszystko, co tam widzieliśmy przy jaskini, okazało się być jedną wielką farsą. To nie zmieniło jego serca. Jestem przekonany, że gdyby Saul zastał Dawida w takiej sytuacji, roztrzaskałby jego głowę. I Dawid o tym wiedział. Dawid wiedział, po co Saul tu przybył. A jednak oparł się tej pokusie, aby oddać drugiemu złem za zło. On wcale nie widział tej sytuacji, tak jak Abiszaj. Tamte wcześniejsze okoliczności, tamte wcześniejsze możliwości, widzieliśmy, że ruszyło go sumienie, kiedy uciął kraj szaty Saula. Teraz nie waży się na coś podobnego, ale zabiera jego dzidę, jego włócznie, zabiera ten dzbanek, który jest przy jego głowie i mówi, wracamy do obozu. To wszystko. Natomiast Dawid tutaj uczy nas pewnej, myślę, ważnej lekcji w tym, co mówi do Abiszaja. Oczywiście pierwsza rzecz to taka, aby nie dotykać tego, co święte, aby nie wyciągać swoje ręki przeciwko temu, co pomazane przez Boga. To jest pierwsza rzecz, którą już omówiliśmy. Po drugie, mówi, to nie jest konieczne. To nie jest konieczne, abyśmy my to zrobili i splamili się w ten sposób, gdyż jeśli ten człowiek ma zginąć, to Bóg sam to uczyni. Dopiero co widzieliśmy, jak Bóg rozprawił się z Nabalem. Dawid jakby przejął w swoje ręce wtedy sąd, gorzko by tego żałował, ale Bóg zatrzymał go i pokazał mu, że Bóg jest sędzią i Bóg rozprawił się szybko z Nabalem. I Dawid wie, że tak samo jak Bóg się rozprawił z tym Nabalem, tak samo może rozprawić się z Saulem. I mówi, Bóg wcześniej czy później zabije go. To Bóg go uderzy, nie ja. To Bóg się z nim zajmie. Czy Bóg jest w stanie zająć się twoim wrogiem? Czy Bóg jest w stanie uderzyć twojego wroga? Czy ty musisz sam szykować pięści? Czy ty musisz zająć się tym, bo jak ty się tym nie zajmiesz, to będzie bezkarnie dalej czynił zło? Dawid miał głębokie przekonanie, że Jahwe go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze w naturalny sposób. Przyjdzie czas jego śmierci i Bóg powie, dzisiaj jest twój dzień. I koniec. I Saul nic nie wskóra, nikt mu nie pomoże, żadna armia, żadne pieniądze, żadna pozycja, nic. Kiedy Bóg powie, dzisiaj jest twój dzień, to dzisiaj zażądają od ciebie twojej duszy. Albo wyruszy na wojnę i zginie. Dawid nie wiedział, jak to się stanie, nie wiedział, kiedy to się stanie, ale wiedział, że Bóg ma swój dzień na Saula i on był gotów czekać na ten dzień i nie przejmować sądu w swoje własne ręce. I zabrał Dawid włócznie i dzbanek na wodę, które były u jego głowy Saula i odeszli. Nikt zaś tego nie widział, ani nie zauważył, ani się nie obudził. Wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. Patrząc na Dawida w tej sytuacji, jak w cierpliwości, jak w miłosierdziu oprzedł się Saulem, widzimy w nim obraz Pana Jezusa Chrystusa, który w podobny sposób obchodzi się z Bożymi wrogami. Wiele razy mówimy, dlaczego Bóg nie uderzy tego czy tamtego, dlaczego Bóg nie rozprawi się z tym czy z tamtym. Nie możemy się doczekać objawu Bożej sprawiedliwości. Chcielibyśmy już, żeby dzisiaj nastał sąd nad wszystkimi bezbożnymi i aby Pan wytracił ich z ziemi. A czytamy, że Bóg w swej cierpliwości znosi to wszystko. Bóg znosi grzech, znosi grzeszników i wyznaczył dzień, kiedy sądzić będzie wszystkich ludzi sprawiedliwie. Ale dzisiaj czeka, ale dzisiaj okazuje łaskę. Pan Jezus, jak mówiłem już wcześniej, gdy Jemu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I obyśmy my nauczyli się tej ufności, obyśmy zaufali mądrości i sprawiedliwości Bożej, obyśmy dojrzeli Jego mocy, Jego możliwości rozprawienia się ze złem tego świata i cierpliwie oczekiwali Bożej odpłaty. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie oznacza pasywnego niereagowania na zło. Nie zrozumcie mnie źle. Są środki, Boże środki, jest Boże przyzwolenie na pewne działania. To nie o to chodzi teraz, kiedy spotyka nas niesprawiedliwość, spotyka nas ból, mamy bezczynnie siedzieć i nic nie robić. Ale kiedy próbujemy zaradzić naszemu bólowi, kiedy próbujemy zaradzić naszemu cierpieniu, jakże łatwo posunąć się za daleko. Tutaj jeden z braci, nie będę mówił kto, ale opowiadał mi o sytuacji ze swoim dzieckiem chorym. I byli u takiego lekarza, i byli u takiego lekarza, i modlą się, i szukają Bożej pomocy, tak? Dziecko jest chore i lekarze nie za bardzo mogą pomóc. To próbują, tamto próbują, różne rzeczy. I to nie przynosi efektu. Niektórzy nawet temu by się sprzeciwili, że chodzą do lekarza. Dla niektórych to już jest dowód niewiary. Ale moim zdaniem jest to uzasadnione biblijnie, chociażby na podstawie tego, co Jakub pisze, aby namaścić go oliwą w imieniu Pańskim i modlić się. W moim zrozumieniu namaszczenie oliwą Pańską jest zastosowaniem medycyny, która w tamtym czasie była dostępna i ogólnie stosowana. Wiem, że są inne opinie, nie zamierzam się kłócić. Takie jest moje zrozumienie tego fragmentu. Paweł mówi do Tymoteusza, aby popijał wino z wodą. A więc wierzę, że są jakieś środki zaradcze, które możemy podjąć, aby zaradzić naszemu cierpieniu. Natomiast są tacy, którzy mówią, skoro ci zwykły lekarz nie może pomóc, to idź do szamana. O, ci szamanie dzisiaj różnie nazywają się, mają bardziej medyczne nazwy, ale to nadal są szamani. Jest wielu szamanów, którzy dzisiaj pod pozorem medycyny uprawiają swoje czary i mówią, idź do takiego. I czy w tym momencie możemy szukać ulgi w naszym ucisku u takich szamanów, u takich czarowników, którzy posługują się metodami z dziedziny okultyzmu, spirytyzmu. Czy w ten sposób będziemy szukać ulgi? Jest wiele innych życiowych sytuacji, gdzie są granice, w których możemy swobodnie działać i zapobiegać naszemu cierpieniu. Mamy małżeństwo, w którym dochodzi do sporów, dochodzi do kłótni, dochodzi do nieporozumień. Są środki, aby temu zapobiec. Są środki, aby szukać ratunku, szukać pomocy, podejmować jakieś działania, żeby coś z tym zrobić. Ale dla wielu ludzi taka sytuacja jest nie do zniesienia. Oni mówią, ja nie będę się z nim, już nie będę go znosił, nie będę cierpiał, nie będę... I najlepiej podpisać papierek i rozwiązać. I nie liczyć się z tym, co Bóg powiedział. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie waży się rozłączać. Bo trzeba uciec, bo już nie mogę znieść tego cierpienia, już nie mogę znieść. I posuwają się za daleko, przekraczają pewną granicę. A więc to nie znaczy, że kiedy składamy coś w Boże ręce, kiedy ufamy Bogu, to oznacza bezczynność, to oznacza postawę pasywną, niech się dzieje, co się chce, niech się dzieje wola Boga. Nie, to nie na tej zasadzie. Są rzeczy, które możemy zrobić i często winniśmy je zrobić. Natomiast są rzeczy, których nie wolno nam nigdy zrobić. Są granice, których nam nie wolno nigdy przekroczyć. I tak jak w tej sytuacji Dawid wiedział, że może pójść i może wziąć ten dzban, i może wziąć tą włócznię, to było wszystko, co mógł zrobić w tej sytuacji, nic więcej. Obyśmy wzięli sobie z tego do serca dobrą lekcję, bracia, siostry. Przychodzą na nas doświadczenia i niektóre z nich przychodzą wielokrotnie, tak jak na Dawida. To nie znaczy, że jeśli raz odniesiesz sukces w takiej czy w innej dziedzinie, możesz powiesić na ścianie swój duchowy dyplom i powiedzieć: już osiągnąłem, już mam certyfikat, przezwyciężyłem tą próbę, poradziłem sobie z tym doświadczeniem, odniosłem zwycięstwo i koniec. I już tak jak w szkole, tak? Już jak zdałeś, to już zdałeś, już nie musisz znowu powtarzać tych samych rzeczy. Ja już zapomniałem 90% z tego, co się w szkole nauczyłem. Ale to nie zabiera mi mojego papieru, tak? Te papiery, co mam, to mam do końca życia. Ale tak w życiu nie jest. Jeśli chodzi o nasze doświadczenia, że już przejdziesz jedno doświadczenie, poradzisz sobie, że już jutro cię to samo nie spotka. Jutro i pojutrze i jeszcze może przez całe lata jeszcze będziesz się z tym zmagał. I kiedy to ma miejsce w twoim życiu, to wiedz, że Bóg nie chce, abyś załamał ręce, abyś powiedział: no ile razy jeszcze będzie to na mnie schodzić, ile jeszcze lat się z tym będę męczył, ile jeszcze będę to znosił. Taka jest nasza tendencja, aby uciec, aby się załamać, aby jak Eliasz schować się pod drzewem i: Boże, zabij mnie, ja już nie chcę dłużej żyć, ja już nie chcę, już koniec, nie chcę, nie będę tego więcej znosił. Depresja, załamanie. Nabierz odwagi w Bogu, nabierz ufności w Bogu. Nie poddawaj się depresji, nie poddawaj się zniechęceniu, nie poddawaj się tym wszystkim negatywnym myślom, które mówią ci, że już nie dasz rady, że już... Patrz na Boga, który jest w stanie cię przeprowadzić, który mówi, że nie daje ci doświadczenia, które byłoby ponad twoje siły. Jakiekolwiek jest twoje doświadczenie, ilokrotnie musi się powtórzyć w twoim życiu, Bóg ma moc przez nie cię przeprowadzić. I zwróć swój wzrok na Niego. Dawid, jak widzimy, miał różne okresy w swoim życiu. Były momenty, kiedy patrzył na Boga, były momenty, kiedy wznosił się na wyżyny wiary, kiedy z jego serca tryskała chwała i uwielbienie, ale widzimy w wielu jego psalmach te momenty depresji. Widzimy w wielu jego psalmach momenty załamania, ale Dawid tam nigdy nie pozostał. Chociaż niejednokrotnie był powalony, nigdy nie był pokonany. Gdzieś z tego dołu rozpaczy, gdzieś z tego błota wznosił swój wzrok ku Bogu i wołał do Boga w swej słabości, w swym upadku, w swej nędzy. I za każdym razem Bóg go podnosił, za każdym razem Bóg go przeprowadzał. I jest to dla nas, bracia, siostry, wzorem, abyśmy podobnie się zachowywali, podobnie postępowali. Kiedy przychodzi doświadczenie, gdy to doświadczenie przychodzi znowu, i gdy przychodzi znowu, i gdy przychodzi znowu, gdy trwa miesiące, lata, nie załamuj się. Nie poddaj się zgorzknieniu. Nie zacznij jak ten świat szemrać, narzekać, biadać, ale zwróć swój wzrok i zwracaj swój wzrok i trzymaj swój wzrok na tym, który powiedział: nie zostawię cię, nie opuszczę cię. Trzymaj się jego ręki. I chociaż 7 razy upadniesz, on za każdym razem cię podniesie. I druga rzecz, to w sytuacji, gdy tak jak Dawid, jesteś wystawiony na próbę, aby sięgnąć po rozwiązania, które wiesz, że nie są Bożą wolą. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Pamiętaj, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Że Bóg ma lepsze sposoby na rozprawienie się z twoimi problemami. Zrób to, co możesz zrobić. W tej mierze, w jakiej wiesz, że jest to miłe Bogu, zrób to. Ale nie waż się przekraczać Bożych granic. Jeśli to zrobisz, jesteś zdany na własne siły. Więcej, możesz sam stać się ofiarą szatana, bo on działa za tymi granicami. To jest jego domena, to jest jego dziedzina. Jeśli jesteśmy w Bożym Państwie, trzymamy się Bożych zasad, jesteśmy posłuszni Bożym przykazaniom, on nas strzeże. Jesteśmy pod jego piórami, jesteśmy pod jego ochroną. Jeśli wychodzimy poza te granice, wystawiamy się na ataki złego. Stajemy się często jego narzędziami, stajemy się jego ofiarami. I przed tym wierzę, ta historia przynajmniej pośrednio nas ostrzega. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi nasz Panie, niechaj Twe Słowo wykonuje w każdym z nas Twoją świętą pracę. Prosimy, by nikt z nas nie był człowiekiem, który ogląda się w zwierciadle i odchodzi i zapomina, jakim jest. Obyśmy nie byli takimi ludźmi, którzy słysząc Twój głos nic z tym nie robią, ale pozostajemy bierni, pozostajemy dalej na swoich drogach. Czujemy się urażeni, Panie, daj nam serca, które na Twój głos uniżą się. Daj nam serca, które przyjmą Twe dobre rady, abyśmy żyli, abyśmy nie zginęli, abyśmy nie zgubili się, krocząc po bezdrożach ludzkiej mądrości, krocząc po bezdrożach ludzkiego nieposłuszeństwa. Panie, prosimy, zachowaj nas od naszej krnąbrności, od naszego uporu, od naszej głupoty. Zachowaj nas, prosimy, bo wiesz, jak łatwo jest nam przyjmować z jednej strony właśnie taką postawę rezygnacji, jak łatwo się zniechęcamy, jak łatwo chcemy gdzieś uciec, zrzucić to wszystko, zostawić to i po prostu nie mieć z tym do czynienia, jeśli to wszystko nas jakoś gniecie i martwi, i obciąża. Z drugiej strony, zabierając się do naprawy tego, jakże łatwo jest nam przekroczyć Twoje granice, jakże łatwo jest sięgnąć po niedozwolone środki i więcej napsuć niż naprawić, i jeszcze bardziej pogłębić nasze problemy i innych. Panie, jakże potrzebujemy Twojej mądrości, jakże potrzebujemy tych serc, które słuchają uważnie Twojego głosu, sumień, które są wrażliwe, które wiedzą, gdzie są granice, których nie możemy przekroczyć. Prosimy, kochany Panie, dopomóż nam tak żyć, aby Ciebie miłować naszymi słowami i czynami, aby Ciebie chwalić naszym wszelkim postępowaniem, aby na Ciebie wskazywać i wydawać owoc w naszym życiu, który nie będzie gorzki, którego nigdy nie będziemy żałować, ale który pozostanie naszą chlubą i radością. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, zapieczętuj Twe słowo w nas i w swej łasce daj nam być Jego wykonawcami. Amen.